Dzień dobry, tu Gedymin Radziszewski
i Jarosław Kuźniar.
Spotkaliśmy się w studio Voice House na rozmowę o wywiadzie konkurencyjnym, zatytułowaną Competitive Intelligence by Gedymin Radziszewski.
Dzięki autorskiemu podcastowi Gedymina możemy poznać, czym jest wywiad konkurencyjny i dlaczego jest tak ważny. Opowiada o nim konsultant biznesowy, trener, coach z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie wywiadu konkurencyjnego. W tym odcinku świat psychologii, filozofii i socjologii, recepcja, percepcja i asocjacja oraz AI i big data. Słowem, czym tak naprawdę dysponuje w swojej pracy analityk wywiadu konkurencyjnego. Mówiliśmy już nieraz o tym, jak wygląda praca analityka wywiadu konkurencyjnego. Kiedy siadasz do niej, siada on do niej, to co ma na stole? Jakie to są narzędzia?
No, narzędzia to są przeróżne, natomiast to tak bym powiedział, że ważne jest to, co powiedziałeś. Siada do niej przy stole, prawda? Bo to tak dla kogoś może być zaskakujące. Tu nie mówimy już teraz koniecznie, że to musi być analityk wywiadu konkurencyjnego, może być to analityk dowolnego wywiadu. No to jest robota dla intelektu, tak? To jest robota intelektualna.
Czyli on już się nachodził, narozmawiał, nazbierał, naresearchował i teraz zaczyna wyciągać wnioski.
I teraz zaczyna wyciągać wnioski. Jeżeli to jest analityk wywiadu konkurencyjnego, to on większość tych rzeczy robi sam. Może tam jakieś zbieranie informacji w terenie pod tytułem potrzebuje detektywa. To jest zupełnie inna historia. To można to zakupić, że tak powiem, na mieście.
Outsourcować,
tak. Szczególnie jak się nie ma licencji, to nawet warto. No ale całą resztę już pewnie robi sam. Natomiast w strukturach, nazwijmy to cywilnych czy wojskowych, to jest pewien podział. Czyli mamy dwa aparaty, że tak powiem, posługując się starą sowiecką siatką pojęciową. Aparat zbierający i aparat analityczny. Więc analityk w większej organizacji zajmuje się po prostu analizą, syntezą, natomiast w mniejszej organizacji, czy też w ogóle jako prywaciarz, jako ja, jako przedsiębiorca, no sporo rzeczy muszę zrobić sam. No i mam te dane kupione, zdobyte jakkolwiek. No i to jest taka praca zdecydowanie, jak sobie powiedzieliśmy, intelektualna. Tu chodzi o to, że bazuje w dużej części sam na sobie.
Czyli na doświadczeniu.
To jest jeden z elementów.
Ale na innych historiach też?
To znaczy... O, właśnie. Do tego dążę. To znaczy przede wszystkim odbieramy świat przez receptory, więc najpierw to jest jakaś tam praca recepcyjna. Mamy coś w rozumieniu dźwięk, obraz, dane do przeczytania, do zapoznania się. To się dzieje jakby samoistnie w naszym umyśle. Na tej podstawie budujemy percepcję. No i już to też się dzieje, po prostu tak procesy działają w ludzkim mózgu. Później mamy kwestię asocjacji i właśnie asocjacji z czym? No asocjacji z pamięcią. Tą długoterminową. Czyli jeżeli analityk jest takim człowiekiem, nazwijmy to renesansu, interesuje się...
Ja bym sobie wyobrażał, że on nie może nie być człowiekiem renesansu.
No
tak
jak powiedział tutaj dyrektor dr Kozłowski, tak? No właśnie, no, czym szersza percepcja, czym szersze zainteresowania, czym szersze obszary naszych poszukiwań, ciekawości, tym bardziej ubogacamy siebie, bardziej mamy, bym powiedział, szersze zasoby w tej naszej pamięci długoterminowej. Tak? Natomiast no, to jest zawsze taka robota, która też powoduje pewne ryzyko błędów poznawczych, pewne ryzyko założeń. Tak naprawdę zmagamy się z własnym umysłem.
To fajne w kontekście też jednego z twoich sformułowań, że analityk wywiadu konkurencyjnego musi umieć odszumić pewne rzeczy. Rozumiem, że w tym momencie, kiedy ty siadasz z tymi swoimi zasobami analityka do pracy, musisz też odszumić sam siebie trochę, tak? Własne wnioski też.
To jest bardzo fajnie powiedziane, odszumić sam siebie, czyli tak naprawdę nie mogę dać się złapać na pewne błędy poznawcze, które są ze mną. One są częścią mnie. To czy chcę, czy nie, nawykowo. Na przykład, nie wiem, gdybyśmy tu się obejrzeli, prawda, mamy w studio fajne okna i możemy spojrzeć na świat, który jest za nimi, tam chodzą ludzie, no to my oceniamy tych ludzi o tak, prawda? Na pstryknięcie palców to jest tam kilka sekund albo nawet i mniej i my już wyrabiamy sobie jakieś pojęcie o tych osobach. I niestety, albo stety, to jakby tutaj nie chciałbym tego rozstrzygać, zastrzegać, natomiast po prostu tak działamy, musimy sobie zdawać z tego sprawę. I jakby musimy zadawać sobie pytania krytyczne, czy też w pewnym sensie wykazać się dozą sceptycyzmu, czy ten świat, który widzimy tak nawykowo, albo nawet i po pewnym przepracowaniu, czy to jest na pewno to, co faktycznie istnieje.
Czyli musisz zobiektywizować własną opinię na dany temat.
Tak, co jest bardzo trudne, no tak, gdyż ja nie jestem obiektem, bo ja nie jestem obiektem, jestem subiektem, subject, jestem podmiotem, a nie przedmiotem, tak? I jakby zobiektywizowanie świata jest zasadniczo dla każdego trudne. Również dla analityka wywiadu konkurencyjnego.
Intelekt, powiedzieliśmy, po pierwsze.
Numer jeden, tak.
Po dwa?
Po dwa, no to też poruszyliśmy temat danych informacji, bo z jednej strony musimy je sami zebrać, albo te dane po prostu mieć zebrane i wyłożone na stół. Z drugiej strony to jest ta nasza robota branżowa, analityczna, tak? Po trzecie powiedziałbym, że musimy mieć, znowuż powtarzając za dyrektorem Józefem Kozłowskim z Akademii Sztuki Wojennej, mamy metody, mamy techniki i mamy narzędzia, prawda? One się biorą z różnych światów. Świat analityka wywiadu też już dzisiaj poruszyliśmy ten temat, czym szersze spojrzenie na życie, czym szerzej stosujemy przeróżnego rodzaju modele, czy to jest świat filozofii, czy psychologii, czy socjologii, czy wreszcie biznesu, który mi akurat jest najbliższy z uwagi na doświadczenie. No to super. To super, bo to się wszystko uzupełnia, prawda? Stosując jeden model, możemy dojść do wniosku a stosując do tych samych danych inny model, możemy dojść do wniosku A prim, czyli podobnego, ale już troszkę innego. A wręcz być może nawet i do wniosku B albo C.
Tak sobie myślę teraz, choć zdanie, które chcę wypowiedzieć, może być krzywdzące, choć nie powinno, zależy jak się je odbierze, że taki analityk jako samotnik ma o tyle trudniej, że on normalnie mógłby to skonsultować albo skonfrontować z kimś, tak? Jak mówisz o filozofii, o psychologii, o socjologii, tobie blisko do biznesu, ale gdyby móc z jakąś sprawą się skonsultować socjologicznie albo politologicznie, czasami także, byłoby łatwiej.
Tak, absolutnie. Małe organizacje mają ten deficyt, że bazują na małej ilości ludzi. Ja jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Jeżeli mam jakąś potrzebę konsultacji, muszę wyjść na zewnątrz, oczywiście. Natomiast duże organizacje, nazwijmy to cywilne, wojskowe, one mają różnego rodzaju zasoby. I tam jest o wiele łatwiej. Natomiast znowuż, to jest pytanie, jakie metody są stosowane w takim rozumieniu, może inaczej, jakie działania analityczne są stosowane w rozumieniu takim, stawiamy na indywidualną percepcję, czy też stawiamy na percepcję grupową. Do tego zaraz dojdziemy. Natomiast jeszcze bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy, bo na tym stole brakuje mi, tak jak sobie byśmy tu zwizualizowali te wszystkie czynniki, które, czy też zasoby, które wymieniliśmy do tej pory, to brakuje mi jeszcze czegoś na samym końcu z takiego świata, powiedzmy dzisiejszego, czyli informatyczne narzędzia wsparcia, tak? Bo to już jest dzisiaj niezbędne. Ilość danych, które nas otaczają, no, rośnie wykładniczo, kosmicznie. To po prostu bez tego już dzisiaj ciężko jest podjąć jakiekolwiek racjonalne działania, bazując tak naprawdę na trzech podstawowych kwestiach. Mianowicie, no big data, tak? Danych jest już tyle, że musimy mieć jakieś systemy, które potrafimy przeszukać aktywnie, szybko, sprawnie, według pewnych algorytmów, ekstrakcję danych dokonać, te dane są w jakiś sposób poukładane już, przeczyszczone i tak dalej, tak? To bez tego jest już bardzo ciężko w dużych projektach działać. Czyli takie narzędzia typu hurtownia danych, odpowiednio skonfigurowana, to jest potrzebne. Kolejna kwestia to jest jakieś mniej lub bardziej skomplikowane narzędzia sztucznej inteligencji.
Która oszczędza twój czas na przykład, tak?
Absolutnie, dla takich prostych podpowiedzi, prostych połączeń
informacyjnych. Czy też dlatego, że jako analityk masz już jakiś wniosek i na przykład chciałbyś go skonfrontować z maszyną, która może, nie wiem, lepiej przeanalizować, sprawdzić to dokładniej, wyszukać błędy, które mogłyby się zdarzyć?
Przy dużej ilości danych, tak, to jest ogromna pomoc. Przy mniejszej ilości danych to może być traktowane jaka pewna podpowiedź, pewna sugestia. No taki przykład ze Stanów Zjednoczonych. Rozmawiałem z pewnym jegomościem, to tam z rok temu mniej więcej, i sobie żartowaliśmy na świątecznym spotkaniu, że tam w Stanach to już sztuczna inteligencja decyduje o tym, czy człowiek przy sytuacji popełnienia przestępstwa idzie do aresztu, czy nie. Oczywiście to był żart, tak nie jest, decyduje zawsze sędzia. Natomiast sytuacja wygląda tak, że ten sędzia, który orzeka, czy areszt zastosować na danej osobie, no dostaje wsparcie informacyjne. Sztuczna inteligencja komisja podpowiada, czy daną osobę z jej historią, z jej, że tak powiem, dorobkiem wykroczeń, no jednak aresztujemy, czy też będzie odpowiadała z wolnej stopy.
Jasne, czyli on nie musi sprawdzać, ile było mandatów, czy były drobne kradzieże,
to wszystko,
jak wszystko już jest
tak,
jasne.
Wszystko jest podpowiadane. Nie? I to jest okej, natomiast sędzia podejmuje decyzję. To podejmuje decyzję człowiek, natomiast maszyna podpowiada. I to jest taki dobry przykład.
Ratinguje,
tak, dokładnie. I wtedy człowiek podejmuje decyzję z tym wsparciem. I to jest jakby drugi wymiar. Trzeci wymiar, taki typowo obrazowy, no bo no człowiek ma tą tendencję do wizualizacji. Jak mamy tylko na przykład samą opowieść, samą narrację, no to jesteśmy kodowani w jednym, że tak powiem, kanale odbioru. Jeżeli mamy i fonię, że tak powiem, i wizję, no to mamy to tak zwane podwójne kodowanie, czyli jakby narzędzia, które służą do wizualizacji danych, do wizualizacji połączeń, do wizualizacji pewnych schematów. To
czyli taki mind mapping tego wszystkiego, tak? Takiej sytuacji danej wywiadowczej czy jakiejkolwiek innej, tak?
Dokładnie, żebyśmy mieli wątki, prawda? Żebyśmy widzieli, kto z kim jest połączony, kto z kim ma jakieś relacje, jakie dane z czym się łączą i tak dalej.
Ja myślę, że u naszych słuchaczy trzymam za to kciuki od razu, jak nawet zamykają sobie oczy, słuchając ciebie czy mnie teraz i wyobrażają sobie nie jeden film kryminalny w cudzysłowie, gdzie na dużej ścianie w jednym czy drugim komisariacie pineskami poprzypinane są różne zdjęcia i pociągnięte wątki, tak żeby to, to prowadzi ich czasem do rozwiązania.
Tak jest i tam wręcz, jak sobie możemy zwizualizować właśnie taką scenę, to tam wręcz niteczkami czasami wbitymi w te różne tam szpileczki, czy też przywiązane do tych szpileczek, to są takie nicie ciągnięte, prawda? No dzisiaj już nie trzeba tego tak robić, dzisiaj już mamy systemy. Po prostu nie musimy mieć wielkiej ściany, nie musimy mieć fotografii, nie musimy mieć zewidencjonowanych zdarzeń i tam wbijać te szpilki i ciągnąć te nitki. Dzisiaj robi to za nas system. I to jest wspaniała, znakomita pomoc dla analityka wywiadu od takiej strony wizualizacji pewnych koncepcji, pewnych połączeń. No to już jest dzisiaj niezbędne.
No ostatnio używałem podobnego narzędzia, bo próbowałem sobie zwizualizować podręcznik, który chcę przygotować i ktoś, kto ma za sobą już niejedną taką publikację, mówi do mnie, użyj tego narzędzia, żeby sobie to wszystko rozpisać. Potem, kiedy usiądziesz do pisania, będzie ci zdecydowanie łatwiej. Widzisz nagle rozdziały, historie, które w skrócie mogą zamienić się na coś dłuższego. Fajnie działa i rzeczywiście nie jest to niteczka na ścianie, ale bardzo sprawnie funkcjonuje. Kiedy te wszystkie rzeczy mamy rozrysowane, przechodzimy do działania, czyli metody, techniki i narzędzia analityka. Trochę o tym mówiliśmy we wcześniejszych podcastach i zachęcamy słuchaczy, żeby zerknęli sobie na spokojnie do nich i dali się wciągnąć w ten świat, o którym my tutaj opowiadamy, ale gdybyśmy sięgnęli do, no nie chcę mówić prehistorii, ale wywiad ma swoje lata. To co tam jest na początku?
No tak, działania analityczne możemy podzielić zgrubnie na dwie kubki, że tak powiem, dwie stertki. Działania niestrukturyzowane i działania strukturyzowane. One się od siebie zasadniczo różnią. Te działania niestrukturyzowane, one przede wszystkim polegają na tym, że aplikujemy do danego wyzwania, problemu, jakkolwiek byśmy to nazwali, naszą logikę i intuicję. I tak naprawdę te metody polegają na tym, że analityk działa sam. Po prostu on jest sam sobie sterem żeglarzem okrętem, on musi właśnie walczyć z tymi wszystkimi zniekształceniami, z tymi wszystkimi nawykami, cechami swoimi, które przeszkadzają mu zobiektywizować świat. To jest najstarszy oczywiście sposób prowadzenia analizy wywiadowczej, niekoniecznie być może nawet najlepszy. Taką analizę stosuje się również dzisiaj. Stosuje się ją szczególnie w sytuacjach krytycznych, czyli szybko musimy podjąć radykalne decyzje, tak? Tam nie ma czasu na metody strukturyzowane. Tu po prostu krytyczna jest wiedza ekspercka. Mhm. Czyli jest ekspert, on sprawę bierze na warsztat. Jasne. I on wydaje swoją rekomendację.
Wyrok.
W pewnym sensie, tak. Natomiast to jest działanie szybkie i zdecydowane.
Bardzo analogowe w sumie też, tak? Bardzo... Bo bazujesz tylko na doświadczeniu, na wiedzy. Już nie ma czasu na książki, na cokolwiek innego. No, działam.
Czasu przede wszystkim na zbudowanie jakiejś grupy, która w sposób właśnie ten odwrotny, czyli strukturyzowany, czyli wiadomo jak wygląda proces, procedura, przechodzi przez ten proces, procedurę i kreuje pewnego rodzaju też opinię, charakterystykę. Jakbyśmy to nazwali, tak byśmy nazwali. No w każdym razie to jest robota indywidualna. I po drugiej stronie mamy te metody strukturyzowane, które są bardzo ciekawe, które powodują, że no potrzebujemy mieć troszkę więcej czasu, bo to już tutaj tworzymy zespoły, czasami bardzo nawet złożone, z różnego rodzaju specjalistów. Niektóre duże projekty tego wymagają, bo sobie powiedzmy zupełnie szczerze, dużego projektu w oparciu o metodę niestrukturyzowaną, no nie zrobimy, tak? Natomiast tu, jeżeli mamy bardzo specyficzne wyzwanie, na które mamy czas i chcemy się do niego świetnie przygotować, no to oczywiście zapraszamy różnych ekspertów.
I kto wtedy rządzi takim zespołem? Czy to jest tak, że te zespoły mają swoich liderów? Jest jeden lider, który po prostu rozdaje zadania poszczególnym grupom?
Jest animator, oczywiście, bez tego byśmy się pogubili, natomiast są zespoły zadaniowe, te zespoły mają swoich liderów, albo jest po prostu mniejszy zespół i każda osoba ma przypisaną troszkę inną rolę, więc jakby występują sami w swoim imieniu. Tak czy inaczej potrzebujemy jednego koordynatora, tak to jest zwykle grane. Ja bym powiedział, że tutaj jako przykład moglibyśmy podać pewne metody ilościowe, tak? Czyli weźmy na przykład taką metodę ilościową, która mówi o tym, że bazujemy na danych historycznych albo na danych jakichś doświadczalnych.
Ale że na grupie X zrobiono badanie Y i wyszło nam Z.
Coś
tak?
Tam, tak. I na przykład sobie bierzemy takie dane i tymi danymi się bawimy, gramy, przykładamy do aktualnej sytuacji, którą rozważamy. Jakimś takim chyba fajnym przykładem mogły być gry wojenne, tak zwany War Games, gdzie właśnie bierzemy jakąś bardzo specyficzną sytuację, zbieramy jakieś dane, to mogą być dane rzeczywiste, to mogą być dane historyczne, to mogą być dane wynikające z pewnych założeń, no i po prostu się bawimy, gramy.
Czyli sprawdzamy coś, robimy takie MVP, tak? Na zasadzie to są nasze założenia i sprawdzamy, czy one mają sens, tak? To są inne założenia, albo zmieniliśmy dane, co tu się będzie zmieniało.
Tak jest. Patrzymy, jaki scenariusz nam wychodzi, nie? I to stosujemy wtedy, kiedy chcemy na przykład przetestować własną strategię, albo chcemy przetestować, nie wiem, strategię przeciwnika, no to to są pewnego rodzaju takie prace bardziej złożone i bardziej zespołowe, tak? Tutaj nie ma takiego, bym powiedział, libero, który wchodzi jako ekspert w danej dziedzinie i mówi, okej, mam takie trzy hipotezy, z nich wynika to i to, prawda?
Bo gdyby były trzy, no to trzeba by to jakoś uśrednić. Czy jest ktoś, kto ostatecznie podejmuje te decyzje?
Decyzję podejmuje ten, który decyduje. Natomiast jakby wywiad jest od tego, żeby przedstawić decydentowi kontekst, po prostu kontekst, dane, opcje, tak konsekwencje.
No tak.
Co zrobi z tym decydent, to już zależy od niego.
No tak, bo przy podejmowaniu decyzji rozumiem, że mamy jakieś dane, mamy jakąś wizję tego, co rzeczywiście może być, tak jak powiedziałeś, konsekwencją naszej decyzji.
Tak.
No i rozumiem, że zostajemy sami z tym wszystkim i mówimy prawo lub lewo.
Tak, dokładnie. No jakby wywiad, jaki on by nie był, nie jest od podejmowania decyzji. Wywiad jest od tego, żeby dostarczyć autentycznej i wiarygodnej informacji i w pewnym sensie przerobić ją na użyteczną wiedzę. Natomiast decyzję podejmuje decydent.
Tak jak mówiłeś, przy dużych rzeczach nie da się tego zrobić w sposób nieustrukturyzowany.
Takie jest moje zdanie. Być może ktoś by był innego zdania, ponieważ ma inne doświadczenie. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że jeżeli projekt jest duży, w rozumieniu takim wymaga dużej ilości specjalistów, no to metodą niestrukturyzowaną po prostu tego nie ogarniemy.
Myślę cały czas, nawet wspominając pierwsze słowa tej naszej dzisiejszej audycji, jak trudnym zadaniem, jak dużym wyzwaniem dla analityka jest jednak to, żeby się zobiektywizować, nie? Żeby podjąć tak naprawdę tę najrozsądniejszą, jeśli można tak powiedzieć, decyzję. Mając x danych, x pomocy, później na końcu zostajecie sami z decyzją.
Tak, tu czytanie książek a propos analizy i syntezy, takiej właśnie pracy, nazwijmy to analityka wywiadu, mnie bardzo zachęciło do takiej percepcji, że tak naprawdę każdy żyje w swoim świecie. No dlaczego? No właśnie, to już dzisiaj powiedzieliśmy, ponieważ
czasem mamy bezpieczniej po prostu.
W pewnym sensie jesteśmy na to skazani, bo no, ten proces recepcji, percepcji i asocjacji, on jakby w oczywisty sposób pokazuje, że każdy z nas robi to z automatu i robi to po swojemu, tak? Ponieważ każdy jest inny, każdy ma własne interesy, każdy ma własne doświadczenie, każdy ma wreszcie, i to jest chyba być może nawet najważniejsze, własną percepcję tak zwanej rzeczywistości. Więc jakby ciężko się spodziewać, że spotkamy trzech analityków i każdy z nich wysnuje ten sam wniosek. Te wnioski mogą być podobne, ale niekoniecznie będą te same, nie? I to jest chyba taka historia numer jeden. Po prostu pytanie, na ile te światy, w których żyjemy, pokrywają nam się, prawda? I wtedy jest pewnie łatwiej, bo jest jakaś nić porozumienia, jest ten zbiór wspólny. No i w tym zbiorze wspólnym możemy w jakiejś przestrzeni ze sobą współpracować. Natomiast tak, no obiektywizacja informacji, obiektywizacja wniosków, obiektywizacja w rozumieniu tego odszumienia tych wszystkich błędów poznawczych, tych też być może nieautentycznych i niewiarygodnych danych, bo to zawsze musimy brać pod uwagę. No to jest trudna robota.
Ale to tak jak dzisiaj, nawet patrząc po różnych korporacjach, kiedy one działają, rozwijają rozwijają się, czy mogą właśnie dzięki temu się rozwijać, bo mają big data, to też coraz więcej uwagi poświęca się jakości tego data, czy tych data. Bo jeżeli będziemy porównywali zaszumione, nieprawdopodobne, nieprawdziwe, albo porównywali wiadomości czy dane z różnych rynków, różnych regionów świata, no to one mogą być po prostu nieprzystające. Możemy przez to wyciągnąć złe wnioski.
Tak jest, nieadekwatne do naszej rzeczywistości. Mhm. Jak najbardziej. No i ponieważ właśnie tak sobie powiedzieliśmy, każdy może żyć w zasadzie we własnym świecie, to niezwykle istotne jest takie podejście krzyżowe, tak? Mam tu na myśli to, że analitycy zwykle cechują się jedną z następujących skal. Albo są ogólni, czyli bardzo szeroki profil zainteresowania, bardzo szeroka wiedza, to oni świetnie sobie radzą w takim bieżącym dostarczaniu informacji, w bieżącym analizowaniu wydarzeń. Natomiast z drugiej strony, jakby po drugiej stronie, jako uzupełnienie, mamy takich analityków specjalizujących się w danym temacie. I oni wchodzą głęboko w dany temat, ale już szeroko nie patrzą. I to są takie dwie podstawowe postawy, tak? Albo jesteśmy, że tak powiem, w cudzysłowie ogólni, albo jesteśmy specjalizowani.
Czyli albo nisza, albo latamy wysoko, żeby patrzeć big picture.
Dokładnie, dokładnie. I czemu ja o tym mówię? Ponieważ tak na końcu dla decydenta istotny jest dobry, albo może inaczej, taki kompletny produkt wywiadowczy. Ten kompletny produkt wywiadowczy, on powstanie wtedy, kiedy właśnie, jeżeli mamy oczywiście na to czas, siły i środki, zatrudnimy kilku analityków, którzy będą się wzajemnie uzupełniali. Czyli gdybyśmy tak wzięli modelowo, żeby uprościć tą historię, takiego jegomościa ogólnego i takiego jegomościa specjalizującego się w danym zagadnieniu, które właśnie mamy dzisiaj na stole, i zastosowali te właśnie metody strukturyzowane, tak, żeby oni razem ze sobą mogli współpracować, to prawdopodobnie dojdziemy do optymalnego rozwiązania i optymalnego, takiego kompletnego produktu informacyjnego, co jest krytyczne dla decydenta, bo chciałby pewnie dostać jakiś briefing, być może na jednej stronie formatu A4 i móc coś z tym zrobić, nie?
No tak, z decydentem. Bo mówimy też o takiej sytuacji, czy właściwie takim podziale dochodzenia do tej ostatecznej decyzji. Jeśli ja byłbym, nie wiem, wynajął ciebie, żebyś przygotował dla mnie analizę mojej konkurencji. Przygotowujesz tą analizę z mojej konkurencji na podstawie wiedzy, o której opowiadamy w podcastach. Na końcu przychodzisz do mnie, ja muszę też mieć jakąś wiedzę, żeby spróbować to zrozumieć. Nawet czułbym się komfortowo, gdybyś ty założył, że ta moja wiedza jest zdecydowanie ograniczona, więc ty tak jesteś przygotowany w tej swojej podpowiedzi, że ja czytam, widzę, najlepiej, żeby to było krótkie, konkretne i mówię, okej, to idziemy prosto dzisiaj, nie? Trochę jak prezydent Stanów Zjednoczonych czy inny prezydent, do którego sztabowcy przychodzą, mówią, wywiad podaje informację taką, 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 zebraliśmy to, sugerujemy albo rekomendujemy taką i taką decyzję. Czy analityk to jest osoba, która może się porwać na rekomendację?
Tak, jak najbardziej. To jest pytanie, czego oczekuje decydent. Mhm. Decydent jakby zwykle precyzuje, a jeżeli nie precyzuje sam siebie, no to właśnie rolą służby informacyjnej jest zachęcenie go do tego, żeby precyzował, gdyż bez jasno postawionych celów, kryteriów, no to się strony nie dogadają. Pamiętam taką anegdotę, że któryś z prezydentów właśnie już tu przywołanego do stołu przez ciebie Stanów Zjednoczonych, on jakoś taką miał cechę, że on najbardziej lubił czytać gazetę. Więc CIA drukowało mu specjalną poranną gazetę. No, dostosowali się po prostu do jego podejścia i właśnie tak to powinno wyglądać. Więc to jest kwestia oczywiście uzgodnienia tego, jak fachowy, kompetentny produkt wywiadowczy powinien wyglądać dla danego odbiorcy. To mogą być czasem spore różnice.